Drodzy Państwo, to w takim razie zaczynamy. Dzisiaj temat o pokucie i o wynagrodzeniu. To jest niezwykle ważny temat. I ważny jest zarówno w tym wymiarze tych naszych tematów fatimskich, jak i w ogóle ważny w kwestii w ogóle pracy nad sobą i takiego rozumienia też siebie. Bo z czym Wam się, drodzy Państwo, kojarzy słowo pokuta? Z czymś pozytywnym czy negatywnym? Ale jeszcze z pozytywnym czy z negatywnym czymś?
Ciężkim.
No z czymś ciężkim, z czymś negatywnym. Ktoś mówi z czymś pozytywnym, bo... Dlaczego pozytywnym? No ale ja nie pytam na razie o wynagrodzenie, pytam o pokutę. No właśnie, czy pokuta jest czy pokuta, a wynagrodzenie to jest to samo?
Nie.
No właśnie nie. Pokuta może być, jest jakoś związana z wynagrodzeniem za grzechy, ale to nie jest dokładnie to samo. Pokuta to jest pokuta, a wynagrodzenie za grzechy to jest wynagrodzenie za grzechy. I w tym mogą być elementy pokuty. W pokucie mogą być elementy wynagrodzenia. Ale pokuta w istocie swojej jest czymś innym. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, może ktoś pamięta, jak się kończy okres Bożego Narodzenia i jest pierwszy dzień nowego okresu liturgicznego. Tak było w tym roku. Jaka Ewangelia była czytana? Ktoś pamięta? Jakie wezwanie Pana Jezusa? Nawracajcie się. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tak? A czy ktoś z Państwa wie, co znaczy z języka greckiego słowo pokuta?
Kulpa?
Nie, kulpa to jest po łacinie wina. Kulpa to jest wina. I po łacinie, a nie po grecku. A po grecku pokuta, pokutujcie, to znaczy metanoite. Czyli, zmieniajcie się, przemieniajcie się wewnętrznie, nawracajcie się. Więc gdybyśmy to czytali w języku greckim, tą Ewangelię, jaka była czytana, to Pan Jezus mówi dokładnie tak. Pokutujcie i wierzcie w Ewangelię. Pokuta jest związana z przemianą wewnętrzną, z nawróceniem człowieka. Bo tak najogólniej możemy powiedzieć, że pokuta to jest takie działanie, które jakby wyprowadza człowieka z tego, co jest złe, a prowadzi do tego, co jest dobre. Tak? My najczęściej rozumiemy pokutę jako to, co jest związane z sakramentem pokuty. Tak? Odmówić pokutę po spowiedzi.
Nie? I to jest... Bo nie ma kiedyś pokutowania, a teraz nie.
No nie, teraz się też pokutuje. Zaraz zobaczymy jeszcze, jakie są też te przestrzenie pokuty. Tylko w zależności też od epoki ludzie to też różnie rozumieją. I kiedyś były takie ostre pokuty, tak? Włosienica, biczowanie, klęczenie na grochu, jakieś takie bardzo wielkie umartwienia. I to miało swoje jasne i ciemne strony. Jak wszystko. Jak wszystko. Bo niestety z taką pokutą, w ogóle z pokutą też są związane pewne zagrożenia. I zaraz sobie o nich dzisiaj powiemy. Tak, Teresko.
Ja chciałam powiedzieć właśnie, potwierdzając to, co siostra powiedziała, że to złe, dobre, pokutę, jaką ja dostałam, powiem, że w momencie, kiedy jestem wściekła na mojego ukochanego i nie mogę sobie poradzić ze złością, zaczynam krzyczeć na niego, to jak dostałam pokutę, mam w tym momencie właśnie zamiast tego mojego wielbić Boga w jego sercu.
To jest, no tak.
Ja wiedziałam o tym, starałam się, ale to zabrzmiało pierwszy raz jako pokuta.
I to wcale nie jest łatwe.
Wcale nie jest łatwe, nie zawsze mi się to udaje. To
dobrze, ja zaraz też wyjaśnię z tymi pokutami, co tam było tak, a co nie. Ale może, żeby to było jakoś też uporządkowane i po kolei. Czyli wiemy już, że pokuta to jest taki wysiłek ku nawróceniu siebie. Święty Paweł mówi nam, od czego ten wysiłek ku nawróceniu siebie się zaczyna. Kiedy w jednym ze swoich listów mówi, nawracajcie się przez zmianę sposobu myślenia. I to jest bardzo ważny element nawrócenia. Zmiana sposobu myślenia. To jest też bardzo logiczne. Jeżeli coś czynię źle i nie widzę, że to jest źle, nie uznaję, że to jest źle, nie rozumiem tego, no to nie odłączę się od tego, bo to mi się po prostu podoba. Natomiast w momencie, kiedy człowiek na przykład zaczyna słuchać Jezusa, dociera do niego Słowo Boże w takiej czy w innej formie i zaczyna rozumieć, że zrobił źle, tak, że ta postawa, ten czyn, to trwanie w czymś jest złe, to właśnie zaczyna się ta zmiana sposobu myślenia. Oceniam, że coś, co było dla mnie wtedy dobre, ja tak wybrałem, wydawało mi się, że jest okej, widzę, że to nie jest dobre. I tu się zaczyna początek nawrócenia. Czyli ten początek jakby pokuty. Ale wiedzieć to jeszcze nie znaczy żyć inaczej. Bo żeby żyć inaczej, za tym co wiem, co zaczynam rozumieć, musi iść zmiana kierunku życia. Po prostu zmiana kierunku drogi, tak? No nie wiem, ktoś na przykład... nie wiem, no na przykład...
Wie, że papierosy szkodzą, ale jeszcze musi przestać palić.
Tak, właśnie, z papierosami, ale też chodzi mi o takie rzeczy... nie wiem, ktoś na przykład jakoś nie bardzo umiał czuwać nad sobą, nad swoimi słowami i tak łatwo przychodziły takie lekkie kłamstewka, nie? Że na przykład, dzwoni ktoś i mówi, że no chciałbym się tam z tobą spotkać, tam mogę tego i tego, bo chciałbym porozmawiać, a mi się po prostu nie chce z tym kimś spotykać. Mówię, wiesz co, sorry, ale nie da rady, ja nie mam na to czasu. I tak człowiek może zrobić jeden raz, drugi i nie zauważa, że to jest grzech i to wchodzi w nawyk. Przez jakieś tam niby drobne kłamstewska sobie układa życie tak, żeby było wygodnie. I przychodzi moment, kiedy Pan Bóg tak oświeci serce łaską i rozum, że człowiek zaczyna rozumieć, że to, co robię, jest złem. Że to jest po pierwsze kłamstwo, a po drugie odmawiam dobrego czynu dla kogoś. Odmawiam po prostu miłości bliźniego. I teraz już to wiem. Ale jeżeli się człowiek przyzwyczaja, już nawykł tak czynić, to będzie wymagało wysiłku, przepraszam, Tereniu, tamte z przodu dwa. To będzie wymagało wysiłku teraz, żeby reagować inaczej, bo do czego się przyzwyczajamy, to reagujemy tak. Nie? No i wtedy trzeba będzie na przykład zadziałać przeciw sobie, przeciw tym swoim przyzwyczajeniom. Nie? Dzwoni pani X do pani Y, która przyzwyczaiła się tak właśnie oszukiwać bliźnich i mówi... O, witaj tam, nie wiem, tam jakaś tam Matyldo kochana, chciałabym jutro do ciebie przyjść, a Matylda mówi, wiesz co, ale jutro to nie mam czasu. I w momencie, jak to mówi, to się łapie, nie? Ojej, robię to samo. To co Matylda mówi? A nie, wiesz, pomyliłam się, jutro jednak mam czas. I to powiedzenie pomyliłam się nie będzie kłamstwem, no bo się pomyliła, tylko wiadomo w jakim znaczeniu, ale musi być podjęty wysiłek. Czyli to nawrócenie, ta pokuta ma dwa elementy. Ma zrozumienie tego, że to, co czynię, jest złe i podjęcie wysiłku konkretnego, żeby czynić inaczej. Bez tego wysiłku nic nie będzie. Sama wiedza nie zbawia i nie zmienia człowieka. Si. Znaczy, proszę.
A ten moment zrozumienia.
Tak.
No już wiem, tak? Tak. Chcę zamienić i wiem, że będzie trudno i będę pracować, będę po tak. żeby się nawrócić. Ale ten moment zrozumienia, siostra powiedziała, że to przychodzi od Pana Jezusa. Że On nam daje rozeznanie, że to jest złe.
Tak.
To jest mój schemat, ja w tym żyję.
Tak.
Od Niego przychodzi.
Tak. To jest zawsze łaska.
Zawsze łaska.
Zawsze łaska, nigdy od nas. To jest zawsze łaska, tylko znowu łaskę mogę też odrzucić. Bo tak może mi chodzić po głowie, ale nie zrobi nic, żeby to zmienić. I wtedy to jest odrzucona łaska, bo Pan Bóg nam daje łaski nawrócenia i takiego właściwego rozeznania. Natomiast może też być tak, że coś, w co człowiek wpadł, taki zły nawyk nazwijmy, to się inaczej nazywa wadą, jest po prostu tak silne, że no, człowiek z tym walczy i walczy i po prostu rok mija i jak w tym siedział, tak siedzi. I może tutaj przychodzić taka pokusa zniechęcenia, rozpaczy. Po co? To nie ma sensu. Nie dam rady tego zmienić. Nie. Nie. Trzeba walczyć i nawet jeżeli się zmieniło coś o pół milimetra, o jedną setną milimetra, to już jest to zwycięstwo. A poza tym Pan Jezus zawsze mówi, że On nie nagradza za wyniki. Tylko łaska i ilość łaski, jaką Pan Bóg nam daje, nie jest związana z tym, czy my jesteśmy tacy herosi, że widzę, że to zrobiłam źle i od jutra zaczynam inaczej, po prostu nie? Taki strąg niewiasta. Nie, tylko zależy od pokory. Im bardziej człowiek jest pokorny, tym więcej łaski otrzymuje. I teraz, żeby walczyć z sobą w momencie, kiedy ja się z czymś zmagam i to mi nie wychodzi, i nie wychodzi, i zaczynam dzień pierwszy, drugi, 50, 149, 250 i nadal mi to nie wychodzi, ale ja się z tym do Pana Jezusa zwracam i cały czas próbuję, do tego jest potrzebna ogromna pokora. I łaska w końcu przyjdzie, bo łaska zawsze przyjdzie. Pan Bóg nigdy nie odmawia łaski w tym, co nam pomaga do zbawienia. Ale to On wie, czy do zbawienia nam bardziej pomoże to, że z jakimś wstydliwym problemem w sobie, który nazywamy grzechem, uporamy się przez 3 dni, czy przez 3 lata. I to już Pan Bóg wie. A naszą rzeczą jest trwać w pokorze. Tak? Rozeznawać i pokornie iść za tym rozeznaniem. Ale są rzeczy, które w tym pokornym pójściu za tym rozeznaniem bardzo przeszkadzają. Po pierwsze, niewłaściwie przeżywana pokuta. Na czym polega ta niewłaściwie przeżywana pokuta? Otóż, kiedy człowiek poznaje siebie, otrzymuje tę łaskę poznania siebie, czyli swojego grzechu, jeżeli, jakby to powiedzieć, zamiast podziękować za to Panu Jezusowi, to zacznie uwielbiać ten swój grzech. Znaczy uwielbiać w cudzysłowie, ale patrzeć tylko w ten swój grzech. Przestanie patrzeć na Jezusa, a zapatrzy się w to swoje zło. To co wtedy przychodzi? Wtedy przychodzi pokusa rozpaczy. Nienawidzę siebie, nie znoszę siebie, jestem do niczego, nic nie dam rady, Pan Bóg już mnie nie może kochać. To jest po prostu niemożliwe, żeby ktoś taki jak ja chodził po ziemi. Po prostu człowiek siebie dołuje, dołuje i naprawdę może wpaść w rozpacz. Kiedy przeżywa swój grzech, nie patrząc na Boga, bez Boga. Pamiętacie, w liście do Hebrajczyków jest takie krótkie zdanie, które myślę, że jest drogowskazem na życie każdego wierzącego. Autor listu do Hebrajczyków pisze tak: patrzmy na Chrystusa, który nas w wierze prowadzi i ją wydoskonala. Tak? I teraz my nie mamy analizować swoich grzechów, bo jak zaczniemy analizować swoje grzechy, to jest dead. Mamy patrzeć na Jezusa, poznawać Pana Jezusa. A przez poznanie Pana Jezusa przyjdzie poznanie siebie. Nie odwrotnie. Bo rozumiecie? jeżeli ktoś będzie brał do ręki Słowo Boże, czy go słuchał, czy czytał, ale będzie je rozważał, tak jak Maryja zachowywała Słowo i rozważała je w sercu, to przez rozważanie Słowa poznajemy Jezusa, zwłaszcza Ewangelii. Poznajemy Jego cierpliwość, Jego miłosierdzie, Jego miłość nieskończoną, dobroć, delikatność, czułość, prawość, sprawiedliwość. No wszystko to, co najpiękniejsze. Jeżeli teraz ja patrzę na Jezusa i patrzę naprawdę z miłością, to w końcu rodzi się w sercu pytanie, a jaka ja jestem? Jak ja odpowiadam na to, co Jezus mi daje? Tak? I z tego rodzi się dopiero prawdziwa świadomość grzechu. Ale prawdziwa świadomość grzechu ma to do siebie, że z jednej strony rani serce, bo ból rozdziera serce grzesznika, jeśli naprawdę uświadamia sobie, co uczynił, jak bardzo Boga zranił, ale z drugiej strony ten sam grzesznik wie, że jest kochany. I to taką miłością, jakiej nikt i nic mu nie może odebrać. I dlatego, kiedy Pan Jezus, ta jawno grzesznica, myje mu nogi, a ten Szymon tak źle myśli, mówi, gdyby on wiedział, kim jest ta kobieta, to by nie pozwolił się dotknąć. Pan Jezus jej potem odpuszcza grzechy i mówi, bardzo umiłowała, bo wiele jej odpuszczono. Dlatego ona bardzo kocha, bo wie, ile jej Bóg darował. I takie poznawanie grzechu jest dopiero poznawaniem siebie i drogą prawdziwej pokuty. Bo prawdziwa pokuta powinna się zrodzić z miłości. Z miłości, a nie z lęku. Tak? I teraz pamiętacie to, co mówiliśmy o rachunku sumienia, tym ignacjańskim, tych 5 krokach rachunku sumienia. Od czego on się zaczyna? Zaczyna się od dziękczynienia. Dziękuję Bogu za to, co mi dał. Czyli innymi słowy, dziękuję Bogu za to, jak bardzo mnie kocha. A dopiero potem proszę o łaskę poznania grzechów. Tak? I wbrew pozorów to, znaczy nie wbrew pozorów, ale tak się dzieje w życiu wewnętrznym, że im bardziej człowiek poznaje Boga, tym bardziej poznaje swoją grzeszność. I to idzie w parze. To tak, wiecie, jakby te dwa poznania wzięły się za rękę, jak takie dwie siostry bliźniaczki i nie chcą być osobno. Jak osobno, to cierpią na samotność i są w rozpaczy. Tak? Jak jest poznanie Boga? Zaczyna się prawdziwe poznanie siebie samego. To też widać w Piśmie Świętym, tak? Kiedy wisi ten łotr na krzyżu, wszyscy szydzą wtedy z Jezusa. Nikt w nim nie widzi Boga. A on wyznaje wiarę, bo mówi, kiedy będziesz w swoim królestwie, to o mnie wspomnij. I to wyznanie wiary powoduje tą prośbę. Prośbę, nawet nie prosi o zbawienie, tylko żeby Jezus wspomniał. I otrzymuje zbawienie, bo uznał swój grzech. I dalej, co jeszcze jest istotne w pokucie? W pokucie, czyli w tym nawracaniu się, bo pokuta to nie jest tylko jakiś jeden czyn, to jest cały proces. Ważna niezwykle jest ufność, zaufanie do Pana Boga, ale ufność się też rodzi z poznania Boga. No bo jak patrzę na Niego, jaki On jest i widzę, że nie znajdziecie miejsca w Ewangelii, w którym by Pan Jezus kogoś odrzucił. Przychodzi Judasz, który go chce sprzedać, a Pan Jezus mówi, przyjacielu, nikogo Pan Jezus nie odrzuca. Więc nigdzie nie znajdziemy potwierdzenia, że Pan Jezus nas odrzuca, więc możemy mieć do Niego zaufanie. Nie? A jak ktoś tutaj może sobie siedzieć i sobie myśleć, no tak, siostro, ty życia nie znasz, bo gadasz, jakbyś nie znała.
Jak to
na lotnisku. Bo przecież jak człowiek zrobi jakiś grzech, to jednak się w nim budzi lęk. A czasami wyrzuty sumienia dręczą człowieka dziesiątki lat, a nawet setki, gdyby tyle żył. I czemu to tak jest? No i to odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Apokalipsie. Kiedy jest opis tej niewiasty, która tam uciekła na pustynię Maryi, tam się pojawiają słowa, że został strącony wąż starodawny, Ten, który ciągle, oskarża ciągle nas przed Bogiem naszym.
Chyba nawet mam to gdzieś tu pod ręką.
Zaraz to będzie. 12 rozdział.
O ile dobrze pamiętam. Zobaczymy, jaką siostra Kusak ma pamięć. O!
On oskarżał ich przed naszym Bogiem w dzień i w nocy. To jest troszkę inne tłumaczenie. Rozumiecie? Diabeł ma jedno zajęcie, od którego nigdy ten piernik nie odpoczywa. Bo on nie musi spać, ani się nie męczy. Oskarża nas przed Bogiem dniem i nocą. Inne imię złego ducha to jest oskarżyciel. I jak to oskarżanie działa? Otóż to oskarżanie działa tak, że tam człowiek X pod tytułem jakiś tam Tadzik, jest tu Tadzik? Nie ma Tadzika. Jest?
Nie.
Dobrze. Jakiś tam Tadzik 10 lat temu zdradził żonę. Żona o tym nie wie. To był jeden epizod. Zgłupiał facet na wyjeździe. Odpokutował jak mógł. Modlił się jak mógł. Przepraszał Boga jak mógł. Był stokroć lepszy dla żony potem niż przedtem. Ale ile razy zaczyna się modlić, ile razy Pan Bóg jakąś łaską chce dotknąć, tyle razy Tadzik ma głowie. Tadzik, tyś się ześwinił. Tadzik, ty jesteś gnojek, jak ty mogłeś? Żonę sprzedałeś. Za co? Za chwilę przyjemności. Co ty myślisz, że Pan Bóg ci jakieś łaski teraz da? Nic ci nie da. Do niczego jesteś. Oczywiście. Oskarża przed Bogiem i przed naszym sumieniem. I to jest niestety rzecz, która bardzo potrafi udręczyć człowieka. Drodzy Państwo, jeśli jakiś grzech, choćby był wielki jak katedra w Barcelonie, został wyspowiadany uczciwie, szczerze, oddany Panu Bogu, to jeżeli po nim przychodzi takie wspomnienie, to oskarżyciel oskarża nas przed Bogiem naszym. I należy wtedy natychmiast uciekać się do serca Jezusowego, do serca Matki Bożej, tam szukać schronienia, żeby to przestało człowieka dręczyć. Diabeł naprawdę robi wszystko, co możliwe, żeby podkopać naszą ufność. Żebyśmy nie ufali Bogu, że nas kocha, bo kiedy nie ufamy, nie będzie ani pokuty, czyli tej przemiany takiej prawdziwej, ani zadośćuczynienia, czyli wynagrodzenia, o czym będzie za chwilę. Kiedy nie będzie zaufania, dlatego diabeł naprawdę robi wszystko, co możliwe, żeby nam to zaufanie z serca wytrącić. I będzie to robił na tysiące różnych sposobów. Proszę sobie zapamiętać dwie takie zasady. Ja już kiedyś o nich mówiłam, ale powtórka jest matką nauki. Więc po pierwsze, łaska Boża zawsze jest przywiązana do zdarzeń, a nie do wyobrażeń. Diabeł potrafi nas naszą własną wyobraźnią udręczyć i odebrać wiarę. Wyobraźnia może dotyczyć tego, co było, też tak działa, bo sobie człowiek wyobraża konsekwencje tego, co było, ale może dotyczyć tego, co będzie. I ludzie naprawdę potrafią nerwy stracić i choroby psychicznej dostać, bojąc się tego, co będzie. A Pan Bóg potrafi zrobić taki numer, że człowiekowi życie odbierze, już nie będzie tego, czego się bał. A ktoś po prostu dostaje na głowę.
Problem przebaczenia sobie.
Tak, ale jeszcze do tej wyobraźni. Bo wyobraźnia płata nam figle. Dwojakiego rodzaju, i to są też dwojakiego rodzaju pokusy. Po pierwsze, są pokusy straszące. Nie dasz rady, nie umiesz, do tego Paryża nie dolecisz, nie potrafisz, tak? Będzie źle. Jak pójdziesz za Panem Bogiem tak na 100%, wszyscy cię wyśmieją. Żadnych przyjaciół już mieć nie będziesz. Będą pokazywali cię palcem, że dziwak jesteś. nie dasz sobie rady w życiu, pracę stracisz, wszystko straszące. A to są pokusy, to się nie dzieje jeszcze, to jest tylko tu, w wyobraźni. Ale mogą być takie przyjemne pokusy. I jak ukradniesz, to będzie high life. Jak oszukasz, nie powiesz prawdy, nikt się nie będzie do ciebie czepiał. Jak tam zachachmęcisz sobie coś, to masz 3 dni wolnego. Do roboty nie trzeba iść. Czy ja trochę się tutaj śmieję, ale to o to chodzi, tak? Takie 2 skrajności, a obie to są pokusy. Diabeł nas albo straszy, albo łudzi. Zwodzi. Albo tak, albo tak. No i można sobie zadać pytanie, to jak sobie poradzić z tym, nie? Tu oskarża, tam zwodzi, tu straszy. Ano, trzeba przyjąć podstawową postawę nawrócenia. Podstawowa postawa nawrócenia. Trudne jak jasna anielka. Żyć chwilą obecną. Żyć chwilą obecną. Skupiać się na tym, co mam teraz. Wiecie, jakie to trudne? Spróbujcie. Chwilą, ale jak chwilą obecną, to chwilą obecną. Czyli jak lecę do Paryża, to nie myślę o tym, co będzie w Rzymie. Tylko pani mi gada, a ja cała słucham, na przykład. Nieważne, co będzie za godzinę, czy tam mnie jednak zaprowadzą. Nie? Jak, nie wiem, siedzę na przykład, przygotowuję spotkanie dla czcigodnych państwa, to nie mogę myśleć o tym, że dzisiaj mam do zrobienia jeszcze to, to i tamto, czy aby zdążę. Tylko muszę się skupić na tym. Ale jak się skupić? Matko Boża, wszystko to Ci oddaję, proszę Cię o pomoc. Tak? Wiem, że mam na to godzinę. Na przykład. Oddaję to Panu Bogu, czy przez Maryję, czy jakkolwiek, jak to woli. Ja to tam wolę wszystko przez Matkę Bożą. I zajmuję się tym i tylko tym. Ale ten czarny nie daje za wygraną. No bo jakżeżby inaczej? No bo ja tu sobie coś tam rzeźbię, znaczy piszę, i nagle myśl. Telefon. No zadzwoń, zadzwoń, bo potem zapomnisz. Nie? No to teraz już trzeba wiedzieć, że nie dzwoń, tylko sobie zapisz telefon. Tak? Albo myśl. Nie? Od razu. O matko, a jak? No dobrze, no ale tam wczoraj się coś wydarzyło i jak to dzisiaj dalej? Czy tamten coś załatwił, czy ta coś załatwiła? 100 rzeczy będzie wyciągać.
Ja mam tak wyróżnienie.
No to z modlitwy tak wyciąga, ze wszystkiego tak wyciąga. Ale to znowu ten czarny się tutaj po prostu wścieka. Dlaczego ta chwila obecna jest taka ważna? Dlatego, że tylko chwila obecna jest czasem łaski. Tak? W Piśmie Świętym się często powtarzają słowo: oto teraz jest czas upragniony, oto teraz jest dzień zbawienia. My teraz wszyscy tutaj, razem wzięci, jesteśmy w czasie zbawienia. Ta chwila jest dla nas chwilą łaski, dla was i dla mnie. I teraz na ile jesteśmy w tę chwilę zaangażowani, na ile ją oddajemy Panu Bogu, na tyle ta chwila nas zbawia.
To jest to zbawienie.
To jest to zbawienie. Proste. No, a to jest właśnie dlatego trudne, że takie proste. I teraz, jeżeli człowiek pracuje, nie wiem, sprząta, gotuje i poświęca to Panu Bogu i cały się w to angażuje, to jest to jednocześnie ofiarowanie Bogu, jest to jednocześnie pokuta. Bo nie czarujmy się, nie jest łatwo dobrze wykonywać swoje obowiązki. To wymaga trudu po prostu, zwyczajnie, po ludzku. Zniesienia czasem trudnych warunków, jakichś niedogodności, nie? Tego, że na przykład, ja wiem, że teraz, nie wiem, na przykład, no przypuśćmy, nie ma takiej sytuacji, ale przypuśćmy, że teraz leci jakiś fajny program w telewizji, nie, a ja tu z państwem siedzę, nie? Znaczy ja nie oglądam telewizji w ogóle, do tego taki pomysł tutaj miałam, ale Ale często tak jest, tak? Że ktoś coś jeszcze chce, a człowiekowi się spieszy, bo ten mój serial tam leci po prostu. Nie, jest ta chwila. Jest ta chwila. I w tym momencie... Tak, ta chwila to jest czas łaski. Teraz jeżeli ja tą chwilę przeżywam z Panem Bogiem, ją oddaję, to po pierwsze jest to pokuta w czystym wymiarze. Po drugie jest to bardzo pokorne. Bo my nie robimy zasadniczo rzeczy wielkich, nie? Tylko takie proste, zwyczajne, codzienne. Zrobiliście dzisiaj coś wielkiego, bo ja nie. Wszystko proste i zwyczajne, tak? Sprzątałam, prałam, zmywałam naczynia, zamiatałam podłogę. Nic nadzwyczajnego.
Tak. Skąd mam wiedzieć, że to, czym poświęcam się w tej chwili, to jest właśnie to?
Czas łaski.
A nie wiesz, co należy do twoich obowiązków?
Ale mogłabym może robić coś innego, lepszego.
Nie, to zasadniczo wiemy. Znaczy ja myślę tak, jak się człowiek modli i się spowiada i stara się przyjmować Komunię Świętą często, to tak łatwo mu Pana Boga oszukać nie jest. Bo sumienie się uwrażliwia. Im częściej się człowiek spowiada, tym bardziej się robi sumienie wrażliwe. I nawet jakby tak chciał siebie oszukać, nie? Nawet nie Pana Boga, tylko siebie, to tak go będzie tu łaskotać w środku, że nie da rady, nie wyrobi po prostu. Bo człowiek będzie czuł, no nie będzie umiał nawet tego nazwać, ale będzie czuł, że to nie ta blaszka, no po prostu. Nie. Jak się ktoś spowiada raz na rok, to i owszem, to może sobie narzeźbić. Ale jak ktoś troszczy się chociaż w takim podstawowym wymiarze o życie z Panem Bogiem, to nie jest tak łatwo siebie oszukać. Można, można, ale nie radzę. Dalej jeszcze. W pokucie też jest ważne to, co już tutaj było wspomniane, czyli kwestia przebaczenia. Kwestia przebaczenia. Najtrudniej jest przebaczyć komu?
Sobie.
Nie. Najtrudniej jest przebaczyć Bogu. Z bardzo prostego powodu, że my bardzo często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy pretensje do Pana Boga. Bo one są tak samo ukryte, jak były ukryte w raju. Adam zwala winę na Ewę, nie? Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała owoc i zjadłem. I zazwyczaj wszyscy zwracamy uwagę na to, że niewiasta jest ta B. A Adam mówi, Panie Boże, Ty jesteś też do niczego. Bo Ty mi ją dałeś. Twoja wina. I wbrew pozorów, a to każdy musi sobie sam mocno ze sobą posiedzieć i z Panem Bogiem i poprosić o łaskę poznania, my mamy często w sobie dużo pretensji do Pana Boga. Że uroda nie ta, figura nie ta, mąż nie ten, żona nie ta, dzieci nie takie, sytuacja życiowa nie taka, praca nie taka. Tylko ponieważ nas wychowano w większości po chrześcijańsku, to tak nie wypada mieć pretensji do Pana Boga, dlatego różne mechanizmy obronne w nas działają i takie mamy ładne garniturki albo ładne sukienki przed Panem Bogiem i tak nie tego. Natomiast fantastycznie to ujmuje ksiądz profesor Tischner świętej pamięci, kiedy opowiadał pewną anegdotę o takim Franku gąsienicy, co ciągle miał wiatr pseudołocy. No i właśnie ksiądz profesor Tischner mówił, że żył sobie na podchalu taki Franuś gąsienica, co nic mu się w tym życiu nie udało. No bo chłopok dobry był, a swojej baby nie miał, dziełchę kochał, a się nie ożenił. Mądry był, a na studia nie poszedł, wiersze pisał, a za palaca robił. I ciągle temu Franusiowi tylko wiatr pseudołocy. I w końcu Franuś wziął i pomarł. I idzie, stoi w kolejce do nieba, a tam tych ludzisków przed tym niebem tyle, przed tą bramą. I nagle Franuś patrzy, a Jezusik z tej bramy wychodzi. Się rozgląda. Zobaczył Franusia w tłumie. Pominął wszystkich, przyszedł do Franusia. Położył mu rękę na ramieniu, spojrzał głęboko w osy i mówi, Franuś, wybocysz mi? To jest bardzo mądre. To trzeba naprawdę sobie mocno przemyśleć. Pan Jezus go zapytał, wybaczysz mi? Zobaczcie, człowiek, żeby nie uznać swojego grzechu, żeby nie stanąć w prawdzie, oskarży Boga. Pamiętacie literaturę powojenną? po II wojnie światowej, ile tam było oskarżeń Boga. Gdyby Bóg był, to nie byłoby wojny. Gdzie był Bóg, kiedy ludzie ginęli w komorach gazowych? Gdzie był Bóg w obozach koncentracyjnych? A nikt nigdy nie zapytał, tak, kto doprowadził do tej wojny. Czy na pewno Pan Bóg, czy przypadkiem nie konsekwencje ludzkich grzechów? Najtrudniej jest przebaczyć Bogu, ale jednocześnie najłatwiej jest Boga oskarżać. Najłatwiej. I wiecie, to jest zadziwiające, że człowiekowi jest tak łatwo oskarżać Boga, od którego tak dużo dostał. A jednocześnie jest na to prosta odpowiedź. Pamiętacie opis z raju? Naprawdę, ten opis z raju to jest opis, w którym znajdujemy odpowiedź na tysiące pytań. Pan Bóg w raju daje ludziom wszystko. Wszystko, do pełni szczęścia. A przychodzi ten przebiegły wąż i przed ludźmi oskarża Boga. Nie? Ewa mówi, ze wszystkiego, co tutaj jest, możemy korzystać do woli, ile tylko chcemy. Tylko z tego tam poznania dobra i zła Bóg nie pozwolił nam zerwać owocu, żebyśmy nie umarli. I co mówi diabeł? Nieprawda. Ale Bóg wie, że dopiero gdy spożyjecie ten owoc, poznacie w pełni dobro i zło. Czyli dopiero wtedy będziecie naprawdę szczęśliwi. Diabeł oskarża Boga o to, że nie daje nam tego, co jest nam naprawdę potrzebne do szczęścia. I tak jak diabeł działa jako oskarżyciel w nas, tak jak mówiłam, że wyciąga nam te nasze minione grzechy, i ciągle tam każe o tym pamiętać. Tak samo działa w nas przez to, że oskarża w nas Boga. Zobaczcie, jak się dzieje jakieś nieszczęście. Czasami są takie momenty w życiu, że tak jak to ludzie mówią, siła złego na jednego, nie? Jedno cierpienie, drugie, trzecie. Nawet jeśli ktoś tego nie mówi, to gdzie, co się, jaka myśl się rodzi często gdzieś w sercu? Za jakie grzechy?
Dlaczego?
I czy Boże, aby na pewno mnie kochasz? Czy na pewno mnie kochasz? Dlatego najtrudniej jest przebaczyć Bogu. Bo jest to w nas najgłębiej ukryte. Najgłębiej. Ale jak ktoś ma problem z przebaczeniem Bogu, tak samo jak z przebaczeniem sobie czy innym, to jest na to tylko jedno, jedyne lekarstwo. Medytacja męki Pańskiej. Zapatrzenie się na Jezusa ukrzyżowanego. Ale wiecie, nie takie zapatrzenie, świecę i patrzę. Tylko takie zapatrzenie z pełnym zaangażowaniem wyobraźni wszystkiego i takiego naprawdę wyobrażenia sobie, jak ta męka wyglądała. Chwila po chwili, sekunda po sekundzie. Jak wyglądało to straszne biczowanie, nie? Jak wyglądało to koronowanie cierniem. Poczytać opisy różnych mistyków. Przebaczenie wtedy przyjdzie samo. Tak.
A dzisiejsze czytanie. Jednak Dawidowi powiedziane zostało, że będziesz cierpiał, umrze ci dziecko, bo zgrzeszyłeś.
Tak, a to jest konsekwencja jego grzechu.
No, ale on już przepraszał.
Ale konsekwencje zostają konsekwencjami. Bo z Dawidem jeszcze to jest... Dobra, to z Dawidem. W ogóle fantastyczna jest ta druga księga Samuela z tym opisem Dawida i tego wszystkiego, co się z nim dzieje. Musimy pamiętać, że te księgi to są tak zwane księgi dydaktyczne. One mają nas uczyć. Uczyć o Bogu, o nas i mają nas uczyć pewnych postaw. I teraz, co jest istotne u tego króla Dawida? Po pierwsze to, że Dawid, jak mało kto, jest taki czytelny w tym, że on naprawdę wszystko otrzymuje od Boga. Wszystko. Kompletnie. Małe rudy, pasie, owce i nagle zostaje królem. Nie? Taki malutki tam staje sobie przed tym Goliatem. Ale też co charakteryzuje Dawida do pewnego momentu przynajmniej? Dwie rzeczy. Po pierwsze, Dawid jakby wie, kim jest, czyli wie, że bez Boga jest nikim. Po drugie, wie, w co Bóg go wyposażył i nie próbuje stawać się kimś innym. I to widać na przykład w tej scenie z Goliatem, kiedy Saul tam pakuje na niego tą wielką zbroję, a on tą zbroję natychmiast z siebie zrzuca, bo ta zbroja to nie on. Ale on wie, w czym on jest dobry, nie? On tą procę to ma opanowaną i on wiedział, jakich 5 kamyków wybrać. On byle jakich nie wziął. Chłopak był przygotowany do procy, więc posłużył się swoim wyposażeniem. A po trzecie, on po prostu szedł ze swoim ludem. No i zostaje królem, obrasta w piórka. I co się dzieje?
Do dzisiejszego czytania właśnie, nie poszedł ze swoim ludem.
Tak, wszyscy ludzie wychodzą, a on sobie zostaje w pałacu. Tam nawet jest takie fajne, że kiedy wieczorem wstał, znaczy rozumiecie, wszyscy walczą, wszyscy jego dowódcy i tak dalej, za jaśnie Pana walczą, a jaśnie Pan się wyspał, wieczorem wstał, czyli opanowało go totalne lenistwo i popatrzył, jest piękna kobieta, no to jak człowiek jest rozleniwiony, najedzony, robi nie to, co powinien, no to się wszystkie żądze budzą, tak? I trzeba pamiętać, on jest królem, on jest tym, na którego wszyscy patrzą i z którego wszyscy będą brali przykład. No i mają piękny przykład. Można nic nie robić, życia używać, żonę zabierać, dziecko spłodzić, a potem co? Powiem przepraszam i co? Czy rozumiecie? Bóg jest Bogiem. Z Boga nie wolno sobie szydzić i tak lekko traktować grzechu. A król jest na świeczniku i od niego inni będą się uczyli życia.
Taka świadomość grzeszenia.
Tak, po pierwsze świadomość grzeszenia, po drugie też nam Pan Jezus mówi w Ewangelii, komu więcej dano, od tego więcej będzie się wymagać. A po trzecie, Pan Bóg szanuje naszą wolność, ale też szanuje naszą godność. I ja nie wiem, może wy się ze mną nie zgodzicie, ale gdyby Pan Bóg nam wszystko przebaczał bez tych konsekwencji naszych czynów, to On by nas traktował w pewien sposób niegodnie. Znaczy, to jest trudno tak wytłumaczyć, ale ja myślę, że tak trochę to czujemy, że czy nawet rozumiecie, w uznaniu grzechu i takim świadomym uznaniu, że ja zgrzeszyłem, jest ogromna godność człowieka. Nie? Człowiek, przepraszam za wyrażenie, w jakimś grzechu się ześwinił, nie? Tak jak ten syn od tego ojca, nie? I do tego stopnia, że chciał jeść to, co jadły te świnie. No to na samo słowo to się już człowiekowi obrzydzenie bierze, nie? No po prostu zszedł na świnie, no dokładnie. Ale przychodzi moment, kiedy to uznaję. Nie? Wstanę i pójdę i powiem, ojcze, zgrzeszyłem. I trudno nawet sobie wyobrazić to, że on wtedy ma jakąś taką postawę pełzającą. Nie, wstanę, pójdę i powiem. Jakby wraca do niego jego godność. Człowiek również w momencie, kiedy uznaje swój grzech, nawet jeśli on jest wielki, widać tą godność człowieka. Tak? Stanięcie w prawdzie przed Bogiem to jest godne stanięcie przed Bogiem. I teraz czego tego nie ma w kościołach protestanckich? Właśnie wyznania grzechów, spowiedzi. Na Zachodzie, gdzie zniknęły konfesjonały, ludzie się nie spowiadają. Psychoanalitycy, psychiatrzy i psycholodzy po prostu mają tyle roboty, że nie mogą sobie poradzić, a ludzie i tak sobie życie odbierają. Bo nie ma, my czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, nam się wydaje, że pójść do spowiedzi to jest poniżenie. Niektórzy to, tak na to patrzą. Nie, to jest właśnie moment, kiedy człowiek odzyskuje największą godność. Godność dziecka Bożego. To jest taki też moment, kiedy człowiek posługuje się tym darem, jaki od Boga otrzymał. Wybiera między dobrem a złem. I wybiera dobro. I to jest moment wielkiej godności człowieka, wybrać dobro. A w momencie spowiedzi, przyznania się do grzechu, żalu za grzechy, wybieramy dobro najwyższe, czyli Boga. I wtedy nasza godność jakby promienieje. Tak? Tym, że Bóg nas na nowo przyjmuje. I teraz tutaj też to opowiadanie o Dawidzie też mówi o konsekwencjach naszych grzechów, bo pewne konsekwencje naszych grzechów są nieodwracalne. Nie? Jak tam, nie wiem, raz coś zrobię źle i jest to jakaś rzecz niewielka, no to mogę to naprawić, nie? Ale wiele naszych grzechów jest nieodwracalnych. Jak ktoś raz zdradzi żonę, to już czy męża, to tego się nie cofnie. Można to jakoś próbować wynagrodzić, nadrobić, ale nie cofnie się tego momentu, że się to zrobiło. Tak? Jeżeli ktoś odbierze życie dziecku nienarodzonemu, nie cofnie się tego momentu. Jeśli ktoś na kogoś puści jakieś oszczerstwo, jakąś plotkę i ktoś przez to będzie cierpiał, czy moralnie, czy w jakikolwiek inny sposób, nic już tego cierpienia nie zabierze. Można nawet przepraszać, można mówić, że się zrobiło źle, ale to się stało, konsekwencje pozostają. I myślę, że my bardzo często lekko grzeszymy z dwóch powodów. Że nie znamy jakby dwojakiego rodzaju konsekwencji właśnie naszych grzechów. Pierwsze to jest to, co dotyka ludzi, nie? Życia ludzkiego. Że nawet jeżeli ktoś grzeszy sam w największej tajemnicy, także nikt inny o tym nie wie. Można tak grzeszyć. Ktoś może na przykład kogoś przeklinać w myślach. Nikt nie będzie o tym wiedział. Teraz jest dużo takich grzechów nieczystych, tak? Ktoś się zamyka w pokoju i ogląda na komputerze na przykład pornografię. Nikt tego nie widzi, ten człowiek jest sam. Ale konsekwencje tego grzechu dotykają wszystkich ludzi na świecie. Wszystkich ludzi na świecie. I dlatego jak Matka Boża przychodzi do Fatimy, to prosi o pokutę i wynagrodzenie. Bo pokuta to jest zmiana sposobu myślenia i życia, a wynagrodzenie to jest to, co zaraz powiem więcej, co sprawia, że jakby zmniejszają się te konsekwencje tych grzechów i Bóg jest pocieszony. Nie dlatego, że Panu Bogu się humor poprawił. Nie chodzi o humor Pana Boga. Tylko chodzi o pewną miarę miłości. Bo świat jest szczęśliwy i dobry wtedy, kiedy panuje na nim miłość Pana Boga. Tak? Jesteśmy zrodzeni z Bożej miłości, jesteśmy szczęśliwi, gdy miłość nas otacza. Ale każdy nasz grzech, czy jawny, czy ukryty, każdy, czy wielki, czy mały, żeby nie było, że malutki grzech to nie ma wpływu, ma. Każdy grzech ma duży wpływ. Wpływa na to, że świat staje się coraz gorszy. Gorszy w tym sensie, że jest coraz mniej miłości. Coraz większe zagrożenie wojną. Tak? Coraz większe zagrożenie... Ludziom się żyje po prostu coraz trudniej. To są konsekwencje naszych grzechów. I teraz, jeżeli ktoś się nawraca, to jakby przestaje grzeszyć. A przynajmniej jakby tych grzechów jest o wiele, wiele mniej. Czyli tych złych konsekwencji wprowadza na świat mniej. To już przez to świat ratuje. Ale jeżeli ktoś, uwaga, z miłości do Pana Boga podejmuje wynagrodzenie, to jakby nadrabia tą miarę zła dobrem, miłością. I teraz, dlaczego z miłości do Pana Boga? To jest właśnie ta druga konsekwencja. Drodzy Państwo, jeśli ktoś chce wiedzieć, jaka jest cena grzechu, chociażby najmniejszego, to musi znowu iść do Jezusa ukrzyżowanego i rozważać całą Jego mękę. Bo to jest cena każdego, nawet najmniejszego naszego grzechu. Jezus ukrzyżowany. On wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że wziął na siebie ciężkie grzechy. Wszystkie. Wszystkie. I w tych ranach jest każdy nasz grzech. I w tym cierpieniu Jezusa. I być może dlatego Pan Jezus mówił świętej siostrze Faustynie, że chwila rozważania męki pańskiej, takiego prawdziwego rozważania, więcej znaczy niż najcięższe pokuty, niż biczowanie siebie nawet. Więcej znaczy. Dlatego, że jeżeli z miłością człowiek poznaje taką miarę miłości, która tak się oddaje, że pozwala się tak zmiażdżyć cierpieniem, tylko dlatego, że mnie kocha, to się w głowie nie mieści. I Pan Jezus nie jeden raz w różnych objawieniach mówił, że gdyby Jego męka miała zbawić tylko jednego człowieka, a wszyscy inni mieliby ją odrzucić, to dlatego jednego by ją podjął. Tak kocha każdego człowieka. I jak będziecie rozważać mękę pańską, to nie rozważajcie jej w odniesieniu dla ludzkości, dla wszystkich ludzi. Pan Jezus umarł za nas. Tak, ale jak rozważam, to rozważam, że umarł za mnie. I tych wszystkich ludzi wtedy trzeba zostawić na boku. Nasze spotkania z Jezusem powinny być bardzo intymne. Jak małżeństwo ma intymne spotkanie, to nie zaprasza do tego innych, nikogo więcej. Bo gdyby zapraszało, to takie coś się już nazywa wtedy rozpustą. Więc nasze spotkania z Jezusem niech będą bardzo intymne. On i ja. On i ja. I może ktoś sobie teraz myśleć, że odeszliśmy od tematu pokuty. Nie. My cały czas jesteśmy w temacie pokuty. Metanoite, pokutujcie, czyli nawracajcie się. Przez zmianę sposobu myślenia. A ja jestem pewna tego na 30 milionów procent, jeśli takie miliony procent istnieją, że jeżeli ktoś raz chociaż w życiu naprawdę sercem, nie umysłem tylko, ale sercem też, przeżyje rozważanie męki pańskiej, będzie się nawracał. Bo nie zniesie po prostu tego widoku bólu Jezusa, żeby nie zrobić czegoś, żeby on już tak nie cierpiał. I to przyjdzie samo. Znaczy, rozumiecie, wysiłek trzeba będzie podjąć, tak? Ale jakby... Wtedy po prostu wiele grzechów od człowieka jakby odpadnie. No nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale myślę, że czujecie, o co chodzi. Bo to też nieraz tak jest, że my się czasem z czymś zmagamy i tak się męczymy i pod nam cieknie z czoła, nie? Człowiek już nie ma siły. A potem nagle przeżyje jakieś takie spotkanie z Panem Jezusem, że Pan Jezus tak mu serca dotknie, że wszystko to, co się wydawało super i takie fajne, i że ja w ogóle żyć bez tego nie potrafię, to nagle smakuje jak popiół w ustach. Nie tylko, że człowiek to zostawi, ale po prostu się dziwi, Boże, jak ja tak mogłam? Jak? Ja? Kiedyś tak? To niemożliwe. A to przychodzi z łaską. A łaska przychodzi z obcowania z Bogiem. Z poznania Boga. Zwłaszcza w męce pańskiej. Niedługo będzie Wielki Post, najpiękniejszy okres w roku, 40 dni. Naprawdę najpiękniejszy okres w roku. Naprawdę absolutnie niezwykły. Poza tym mękę pańską można rozważać zawsze, również przy choince. Nic nie przeszkadza. Pan Jezus swoją mękę cierpiał przez 33 lata życia również w niemowlęctwie. Miał świadomość każdej sekundy swojej męki i przez całe życie ją w sobie przeżywał. Więc dla nas też droga otwarta. No ale może teraz trochę wreszcie o tym wynagrodzeniu, nie? Ze dwa zdania. Co to jest to wynagrodzenie? Otóż postawa wynagrodzenia rodzi się z czego? Z miłości. I tylko z miłości. Bo jeżeli człowiek się nawraca, czyli pokutuje, ma tą postawę przemiany, poznaje Boga, no to zaczyna widzieć, że Bóg cierpi. I nie chce, żeby cierpiał. To jest tak jak w relacjach ludzkich. Nie? Jak kogoś kocham, widzę, że ten ktoś cierpi, zrobię wszystko, co możliwe, żeby nie cierpiał. A Pan Jezus ciągle nam przypomina, że On ma ludzkie serce. To jest niezwykłe. Pan Jezus poszedł do nieba z duszą i ciałem. Jak raz przyjął na siebie ludzkie ciało, to już je będzie miał na wieki. To nie tak, że Pan Jezus ubrał się w ludzkie ciało, nie? Tam 33 lata się na ziemi pomęczył z tym ludzkim ciałem i mówił, nareszcie możemy się rozstać. Nie. Pan Jezus zmartwychwstał w ludzkim ciele. I w tym ludzkim zmartwychwstałym ciele poszedł do nieba. Jest pierwszy, który poszedł do nieba, tak? Po zmartwychwstaniu. I Pan Jezus nawet też w dzienniczku siostry Faustyny mówi, ja mam ludzkie serce, ja ludzkim sercem cierpię. Kiedy na przykład jej mówi o przyjmowaniu komunii świętej i mówi, że wielu komunię świętą przyjmuje obojętnie. Tak jakby po prostu szli nie wiadomo po co. Mówi, a ja mam ludzkie serce, ja chcę być przyjęty. I teraz to, co dzisiaj było w tej medytacji. Nie? Jak Pan Jezus mówi, że współczuj sercem mojej matki. Maryja mówi, chociaż Ty mnie pocieszaj. To jest właśnie ta prośba o wynagrodzenie. Ale żeby wynagradzać i jakby tą prośbę spełniać, no to trzeba żyć w takiej bliskiej relacji z Panem Bogiem, czyli nie myśleć o Panu Bogu rano, jak mówię pacierz i wieczorem, jak odmawiam dziesiątek różańca, tylko żeby ta myśl o Panu Bogu towarzyszyła mi w ciągu dnia. Nie, no nie może tak być, że Panie... To tak, albo jak niektórzy nieraz w tygodniu na mszę i tyle, no. Gdy żona z mężem nas w tygodniu gadała, to jak myślicie, po miesiącu rozwód, czy po dwóch? No, trzy, nie? No nie da się tak.
To Alicji Lęczewskiej Pan Jezus ciągle powiedział, że zapominasz o mnie, cały czas o mnie myśl, a wtedy zły dzień opanuje, nie?
To jest jedno, a drugie, jakby kiedy Matka Boża przychodzi do Fatimy, to wiemy, że poprzedza ją ten anioł, tak? I on tłumaczy dzieciom, co mogą składać na ofiarę, czyli przez co mogą wynagradzać. I mówi, ze wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę. Czyli do tego, żeby Panu Bogu wynagradzać, nie trzeba nic nadzwyczajnego. Ale potrzeba nadzwyczajnej miłości. Właśnie takiej miłości, która będzie pozwalała zachować pamięć o Panu Bogu w przeciągu dnia, nie tylko rano i wieczorem.
Tak to co siostra mówiła o telefonie. Ktoś zadzwoni, a ja spokojnie, z pokorą wysłucham go, też to ofiaruję.
Tak, tak. Tak, właśnie o to chodzi. I teraz może na koniec chciałabym, żeby dzisiaj głos zabrała siostra Łucja z Fatimy. Ona w taki prosty sposób różne rzeczy tłumaczy. Proste, czyli najlepsze. Zawsze proste sposoby są najlepsze. Oczywiście mówi o tym, co możemy Panu Bogu ofiarowywać, że to mogą być jakieś posty, mogą być jakieś umartwienia. Zawsze za pozwoleniem spowiednika, nigdy samemu. Ale jednocześnie też mówi o tych takich drobnych rzeczach. Takich drobnych, codziennych rzeczach. Mówi tak. istnieje seria małych ofiar, które możemy i powinniśmy składać Bogu. Chociaż są one małe, nie przestają być przez to miłe Bogu, a jednocześnie są bardzo zasługujące i korzystne dla nas, albowiem udowadniamy nimi subtelność swojej wierności i miłości do Boga i bliźniego. Ich praktykowanie ubogaca nas łaską, umacnia nas w wierze i miłości, czyni nas bardziej godnymi przed Bogiem i bliźnim oraz wyzwala nas z pokusy egoizmu, żądzy, zachłanności, zawiści i wygodnictwa. Chodzi bowiem o wspaniałą myślność w rzeczach małych, zwyczajnych, prostych i obecnych w każdej chwili. Małych, zwyczajnych, prostych i obecnych w każdej chwili. Ale jeszcze chciałam na jedną rzecz zwrócić uwagę, że Pan Bóg jest tak cudowny, że On wszystko, co dla Niego zrobimy, od razu nam wynagrodzi wielokrotnie. Bo my z jednej strony chcemy Pana Jezusa pocieszyć, a z drugiej strony Pan Bóg od razu na to odpowiada łaską. Ale zobaczmy, jakie to są te ofiary. Na przykład odmawianie modlitwy z wiarą i uwagą. Proste, nie? I unikanie, na ile to tylko możliwe, roztargnień, z szacunkiem uświadamiając sobie, że się rozmawia z Bogiem, a czynienie tego z ufnością i miłością, albowiem obcujemy z tym, o którym wiemy, że nas miłuje i chce pomagać naszej słabości jak ojciec, który podaje rękę swemu maleńkiemu dziecku, aby je podtrzymać w drodze. Niezależnie od tego, czy będziemy się modlić w kościele, w domu, podczas podróży, na polu czy na drogach, wszędzie Bóg jest obecny i wszędzie nas widzi oraz wysłuchuje naszych próśb, naszych uwielbień i podziękowań. Tego właśnie uczy nas Jezus Chrystus. Niejednokrotnie trzeba będzie poświęcić na modlitwę coś, niecoś z naszego wytchnienia lub odpoczynku. Niekiedy trzeba będzie wstać nieco wcześniej rano, aby pójść do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej, albo też w nocy przed pójściem na spoczynek poświęcić kilka chwil na odmówienie różańca, rezygnując z słuchania radia czy oglądania telewizji. Bóg żąda od nas wyrzeczenia się własnych uciech i upodobań i, jak to już powiedzieliśmy, zostaniemy poświęceni w życiu wiecznym, jeśli nie będziemy się starali poświęcać się w życiu doczesnym. Albowiem jeżeli nie zbawimy się dzięki swej niewinności, to osiągniemy zbawienie tylko przez modlitwę i pokutę. Dalej, składanie Bogu w ofierze drobnego wyrzeczenia. Wyrzeczenia się w pożywieniu, tak by nie naruszać przy tym swoich sił fizycznych, nieodzownych do wykonywania normalnej pracy. I tak na przykład można zastąpić jakiś owoc, który bardziej nam smakuje, innym, mniej smacznym. Albo zastąpić jakąś słodycz w taki sposób, albo jakiś napój, znosić pragnienie przez jakiś czas, a dopiero potem się napić. Albo korzystając z mniej smacznego napoju, powstrzymać się od alkoholu, a na pewno należy unikać jego nadużywania. Rozumiecie Państwo? Proste rzeczy. Nie? Stoi lemoniada i stoi, co tam, Fanta. Nie? Ktoś lubi Fanta, a napije się lemoniady. Dlaczego te wyrzeczenia są takie ważne? Bo one znowu wymagają po pierwsze miłości, po drugie uwagi na Pana Boga, a po trzecie zapewniają pokorę. Bo jak człowiek swojej paszczenki nie odpowie, nie otworzy, nie powie, że to robi, a jak to robi, to niech już przestanie, jak powie, to już niech przestanie robić, bo to psu na budę wtedy, to nikt tego nie wie. Bo jeżeli siedzimy na przykład przy stole we wspólnocie zakonnej, nie? I na przykład stoi twaróg i wędlina, to nikt nie wie, czy ja mam ochotę zjeść twaróg czy wędlinę. I taka ofiara ma wartość, bo jest ukryta. Diabeł się do niej nie przyczepi. Tutaj pycha szybko nie wkroczy nam. A pamiętamy, nie, że pycha umiera 15 minut po śmierci naszej, więc zawsze nam towarzyszy. Kiedy usługujemy innym, nie wybierajmy sobie tego, co lepsze. Jeżeli zaś nie możemy zostawić czegoś na boku bez zwrócenia na siebie uwagi, podejmujmy się danej pracy z prostotą i bez przejęcia, dziękując Bogu za wszystko. Ofiarą, jaką możemy i powinniśmy składać Bogu, jeśli chodzi o ubiór. Znosić cierpliwie tę odrobinę chłodu lub gorąca bez skargi, gdy znajdujemy się w tym samym miejscu z innymi ludźmi. Zgadzajmy się na to, by drzwi lub okna były otwarte lub zamknięte według ich życzenia. Ile jest w miejscach wspólnych kłótni o to, czy okno zamknąć, czy otworzyć, czy uchylić, czy zachylić. Prawda? Samo życie. Ubierajmy się przyzwoicie i z umiarem, nie ulegając przy tym ostatnim krzykom mody. Odrzucajmy zawsze taki ubiór, który się sprzeciwia tym dwóm cnotom, przyzwoitości i umiarkowaniu, abyśmy nie byli na skutek naszego sposobu ubierania się powodem grzechu. Pamiętając o tym, że jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za grzechy popełnione przez innych z naszego powodu. I dlatego powinniśmy się ubierać zgodnie z moralnością chrześcijańską. To bardzo dobre przypomnienie na obecne czasy.
Szczególnie w lecie.
Tak. Zamiast tkanin, szczególnie bogatych i drogich, mogą nam z powodzeniem wystarczyć materiały proste i mniej kosztowne. Co pozwoli nam wygospodarować jakąś sumę, którą będziemy mogli wesprzeć naszych braci, nie mających się w co ubrać. Wiecie, to też myślę, że jest bardzo na obecny świat. Jak tam siedziałam w tym Paryżu, na tym lotnisku, przypomniała mi się taki program, który jakiś czas temu zupełnie przypadkowo zobaczyłam w telewizji. To był jakiś reportaż. Gdzieś u kogoś byłam i był włączony telewizor. Ale to nawet się cieszę, że zobaczyłam. Był reportaż pokazujący restaurację dla psów w Paryżu. Naprawdę każde jedzonko dla psa ubrane, udekorowane na talerzykach, półmiskach i innych niezwykłych rzeczach. Straszliwie droga, ponoć jest ta restauracja bardzo tak uczęszczana. I tak jednocześnie sobie pomyślałam o tych ludziach umierających z głodu, no i to od razu wszystko wychodzi. I jeszcze jedna taka myśl siostry Łucji. Co można jeszcze ofiarować? Też bardzo praktyczna rada. Znosić z pogodą ducha przeciwności pojawiające się na naszej drodze. Raz będzie to niemiłe słowo, bulwersujące, irytujące, przykre, kiedy indziej uśmiech ironiczny, lekceważenie, sprzeciw, usunięcie nas z towarzystwa na bok, nieliczenie się z nami. Innym razem będzie to brak zrozumienia, odcięcie się, odrzucenie, brak uwagi, zapomnienie czy niewdzięczność. Trzeba umieć znosić w milczeniu swą ofiarę, składać ją Bogu i nie poddawać się, zachowywać się tak, jak gdyby nic się nie stało, jakby się było człowiekiem ślepym, głuchym i niemym, aby móc dzięki temu widzieć rzeczy znacznie lepiej, mówić z większą pewnością siebie i wsłuchiwać się w głos Boga. Pozwalać na to, by przynajmniej na pozór dominowali inni, mówię na pozór, albowiem w istocie dominuje ten, kto potrafi znosić przykrości w milczeniu z miłości do Boga. No i tu od razu nam się kłaniają wszystkie kolejki do lekarzy, nie? Na przykład, jaka jest cudowna atmosfera. Wszyscy muszą wejść pierwsi. A wiadomo, miejsce pierwsze jest jedno, jak sama nazwa wskazuje. Lub wiele innych rzeczy w rodzinach, w różnego rodzaju relacjach i tak dalej. Ale znowu, proszę jeszcze na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę. Jeśli Bóg nas o coś prosi, to jest to zawsze dla nas dobre. Zobaczcie, gdybyśmy tak umieli się aż tak bardzo nie przejmować sobą, gdybyśmy tak mieli dużo mniej wrażliwości na siebie, na to, co inni o nas mówią, jak nas oceniają, czy są dla nas mili, czy nie mili, to ile byłoby więcej spokoju w sercu. Jaki człowiek byłby wewnętrznie wolny. I teraz Pan Bóg, zapraszając nas do tego, żebyśmy uczyli się takie drobne, drobne ofiary składać, po prostu uczy nas drogi do osiągnięcia pokoju serca. Do osiągnięcia pokoju serca. Do takiej prostoty dziecka Bożego, które wie, że ważne to jest to, co o nim w niebie Pan Bóg mówi, a nie co ludzie na ziemi. Który nie musi być pierwszy, nie musi mieć zawsze najlepszego zdania. Wcale nie jest najważniejszy.
To Izajasz mi się przypomina, w nawróceniu i spokoju jest wasze tak ocalenie.
Jest. Tak jest, i siła.
W ciszy i ufności tak. Leży wasza siła.
To jeszcze troszkę o tym. Zgadzać się dobrowolnie na to, by inni zajmowali pierwsze miejsca, aby im było lepiej i wygodniej, aby triumfowali i cieszyli się owocami naszej pracy, naszych poświęceń, działań, naszych zdolności i owocenia, a powiedziałabym także, że i naszej cnoty, jakby to była ich własność. Znosić chętnie towarzystwo tych, którzy są niemili, antypatyczni, którzy nam się nie podobają, sprzeciwiają się nam i zanudzają nas. Mam nadzieję, że was teraz nie zanudza. Niekiedy nawet...
Większa zasługa.
Mogę zacząć. Niekiedy nawet męczą złośliwymi i nieustępliwymi pytaniami. Odpłacać się im uśmiechem, usługą, życzliwością, przebaczając i kochając, mając oczy zwrócone na Pana Boga. Tak jest, ale też proszę zobaczyć, tak kochanie, ale też proszę zobaczyć, jak to często w człowieku działa, nie? Jak tak ma naprawdę zająć to ostatnie miejsce i naprawdę ma się zgodzić na to, że nic, i jednak go pominą i o nim zapomną, to jakie myśli diabeł przywodzi na myśl? A czemu ja? A czemu mnie? Nie? Wszystko można Panu Bogu ofiarować, ale żeby było wyrzeczenie, żeby było wynagrodzenie, najpierw musi być pokuta. A pokuta to jest zadanie na całe życie. Dlatego Pan Jezus mówi, nie mówi nawróć się, tylko nawracajcie się. Nie mówi odpokutuj, tylko mówi pokutuj. Tak? To jest czas ciągle niedokonany. Póki żyjemy, póki nam trzeba pokutować. Ale pokuta nie jest czymś smutnym. Pokuta jest bardzo czymś radosnym. Chociaż zawiera element trudu. Ale trud nie musi być smutkiem. Trud wbrew pozorom jest radosny. Wbrew pozorom najbardziej radośni są ci ludzie, którzy prowadzą najbardziej radykalne życie. Jak chcecie, żeby wam ktoś pomógł, to idźcie do tego, kto jest bardzo zapracowany. Bo ten, co nic nie robi, nigdy nie ma czasu. No, no taka jest zasada, tak? To jest prawda. I tak samo, najbardziej radośni są ludzie, którzy prowadzą najbardziej radykalne życie. Tak, podzieli się ten, co jest biedny, tak? To jakby życie nas tego też uczy, nie? Pokuta, czyli zmiana sposobu myślenia, która dokonuje się przez to, że patrzę na Jezusa, poznaję Jezusa i pod wpływem tego poznania On mnie zmienia. A wysiłek mój polega tylko na tym, że podejmuję to, o co mnie Pan Jezus prosi. Podejmuje jakiś konkretny trud. Jak człowiek się będzie modlił, będzie czuł, o co go Pan Jezus prosi. Będzie to po prostu wiedział. Duch Święty to powie. I teraz, idąc taką drogą, wpatrując się w Jezusa ukrzyżowanego, rozważając mękę Pańską, poznajemy cierpienie Boga i jeśli człowiek kocha, to chce Panu Bogu w tym cierpieniu ulżyć. I z tego rodzi się pragnienie wynagrodzenia. I teraz człowiek wynagradzając, też się nawraca. Też pokutuje, bo pokuta to jest droga od złego do dobrego albo od dobrego do lepszego. Ale zawsze ku dobru, aż do dobra najwyższego, czyli do Pana Boga. Amen.